Kalejdoskop medialny.
Zaraz będzie jasne wszystko.
Lepsza kolej czy lotnisko?
Tradycyjną przekomarzanką lotniczo-kolejową w kalejdoskopie medialnym witają Państwa
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Jaki był wynik nieoficjalnego, przeprowadzonego w mediach społecznościowych referendum na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego?
Rezultaty przedstawimy już za 30 sekund.
Czy polskiemu przemysłowi grozi zalanie przez wodę morską?
Tego dowiemy się w drugiej części naszej audycji.
A na koniec?
Rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z Bogną Białecką, psycholog i redaktor naczelną portalu rodzice.co.
Zapraszamy.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych debatę na temat CPK bardzo krótkim wpisem rozpoczął twitterowicz Ryszard Petru. CPK. Kolej tak, lotnisko nie. Katarzyna Kwarcińska-Kulis poszła znacznie dalej. Jeśli ta kolej ma być w tych wersjach, jak pokazano, to również nie. Niszczy rezerwaty przyrodnicze, krajobrazowe, przechodzi przez centra miast, przez osiedla bloków mieszkalnych, dewastuje ludziom życie. Ktoś sobie po prostu narysował kreski na mapie. Pan elementarz potwierdził te dramatyczne doniesienia. U mnie torowisko przechodzi przez środek kuchni i wątrobiankę będę miał po jednej stronie torów, a majonez po drugiej. I jak tu teraz spokojnie zjeść śniadanie?
Tramwaj przejechał mi przez śniadanie, bezczelnie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek, choć dotąd tu nie było go.
Twitterowicza Ryszarda Petru poparła Aneczka 64. Poparła, ale tylko częściowo. Ryszard Petru. Rysiek tak, Petru nie. Gdański Bówka był bardziej jednoznaczny. No tak, zbudujmy to, co stanowi około 90% kosztów i na siebie nigdy nie zarobi, a zaniechajmy to, co stanowi 10% kosztów i zarobi na całość projektu. To, co pan mówi, jest 100 razy głupsze niż te lapsusy językowe typu sześciu króli, albo loty na wycieczkę na Maderę. Gratuluję. Walędzik Andrzej 3344917 wykazywał oznaki lekkiego rozczarowania. Pochwalił popularnego twitterowicza, ażeby chwilę później nieco go zganić. Stać pana, jako jednego z niewielu posłów, na coś więcej niż hasełka. Za to Emanuel Emax uznał wpis Ryszarda Petru za żart. Brawo, Rysiu. Idąc dalej, port kontenerowy w Świnoujściu. Port tak, kontenery nie. Neutralnie, a nawet z wyczuwalną nutką optymizmu, zareagował Kaffa Kaffant, który wsparł przemianę zaobserwowaną u Ryszarda Petru i stwierdził, oba tak, ale idziemy w dobrą stronę, panie Ryszardzie. Już poparł pan kolej, teraz lotnisko, które jest o wiele tańsze.
Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy.
Mimo dominujących liczbowo niemerytorycznych wpisów, Tomasz Niezgoda dopytywał. A może pan wyjaśnić, dlaczego nie? Mijały kolejne godziny, a żadna odpowiedź ze strony sprawcy całego zamieszania nie pojawiła się. Konkretne argumenty za tak, konkretne argumenty przeciw nie, podsumował Lukas L.E. Jachcy dopisał kolejne pozycje do ankiety. Paliwo za 5 zł – nie. Tarcza za energię elektryczną – nie. Dobrowolny ZUS – nie. Kwota wolna 60 tysięcy – nie. Można tak w nieskończoność. Nastroje antywarszawskie wśród prowincjuszy pogłębiały się.
Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze.
łaskawy, byle nie do Warszawy.
Echo Salonów.
Ile pieniędzy na zbudowanie centralnego portu komunikacyjnego musiałaby wyłożyć przeciętna polska rodzina?
Szczegółowe wyliczenia w tej sprawie przedstawił na spotkaniu z sympatykami premier Donald Tusk.
No słuchajcie, jeśli założymy, że taka polska rodzina, nie wiem, no dziadkowie, rodzice, nie wiem, dwójka dzieci, tak, to jest 6 osób, powiedzmy, 6-7 osób. Nie mówię o gospodarstwie, no, tylko o takiej rodzinie, wspólnocie. Musiałaby dać, no tak ostrożnie liczę, 50 tysięcy złotych. 50 tysięcy złotych każda polska rodzina musiałaby położyć na stół, żeby CPK powstało. Więc ja jestem człowiek odpowiedzialny. Jeśli ja mam powiedzieć tak, zrzucamy się, bo przecież my się zrzucamy na to. Zrzucamy się na CPK, co oznacza, że każda polska rodzina ma wypłacić 50 tysięcy złotych, wiecie, to jest 50 tysięcy złotych dla przeciętnej polskiej rodziny, to ta decyzja musi być przemyślana i nie może mieć kontekstu politycznego czy ambicjonalnego. Ona musi być trafiona w dziesiątkę.
Polska 2050 zamierza wprowadzić nowe porządki w spółkach Skarbu Państwa.
W radach nadzorczych i zarządach tych spółek nie będzie już partyjnych funkcjonariuszy.
Przez ostatnie 8 lat obserwowaliśmy, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości stworzył układ zamknięty. W spółkach Skarbu Państwa zatrudniał swoich partyjnych funkcjonariuszy po to, żeby przelewali pieniądze ze spółek Skarbu Państwa na konto partii.
Najwyższy czas na zrobienie porządku w spółkach Skarbu Państwa.
Postulujemy, żeby członkowie rad nadzorczych i zarządu spółek Skarbu Państwa nie mogli finansować bezpośrednio działalności partii politycznych.
Powstanie prawdziwie apolityczny komitet nominacyjny. Będą powoływani na 5-letnią kadencję. Ten komitet będzie miał za zadanie ocenić pod kątem merytorycznym każdego, kto będzie chciał zasiadać w Radzie Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa.
Dlaczego unijny Zielony Ład jest dobry dla polskiego przemysłu i rolnictwa?
W rozmowie w radiu RMF wyjaśniła to minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
Zielony Ład to jest zbyt ambitny program, który sobie założyła Komisja Europejska?
Panie redaktorze, mamy sytuację, w której temperatura na Ziemi podnosi się systematycznie z roku na rok. Znowu mamy rekordowo historyczną wysoką temperaturę. Mamy coraz mniejszą pokrywę lodową i coraz wyższy poziom mórz. Jak zaleje nam wybrzeże albo będziemy mieli suszę w centrum kraju, to też ani rolnictwo, ani przemysł nie będzie w stanie funkcjonować. Więc naszym obowiązkiem jest jednak przygotować się na nowe warunki klimatyczne na Ziemi.
Którzy z polityków Prawa i Sprawiedliwości byli podsłuchiwani przez służby specjalne?
Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie ma szczegółowej wiedzy na ten temat, ale wie, jaki polityk na pewno podsłuchiwany nie był.
Czy w takim razie ma pan pełne przekonanie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie byli podsłuchiwani, czy nie było podsłuchów z wykorzystaniem Pegasusa? Przypomnę, że Radio RMF podało, że na tej liście był były premier Mateusz Morawiecki.
Panie redaktorze, ja mogę panu tylko odpowiedzieć tak. Wiem, że wszystkie podsłuchy były zatwierdzone i przez prokuraturę, i przez sąd, i wedle mojej wiedzy, ale ja żadnej dokładnej wiedzy w tej sprawie nie mam. Z całą pewnością nie był podsłuchiwany pan premier Morawiecki. Tyle mogę powiedzieć i że w ogóle to wszystko jest po prostu taki bardzo brzydko, że tak powiem, już nie chcę precyzować, na czym ta brzydota w tym wypadku polega, nadmuchany balon. Właściwie wszystkie cywilizowane państwa mają, bo to, tego nie można mieć, to jest dostęp. Za każdą akcję się płaci, to też nie jest żadne urządzenie, które automatycznie, to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa, nie będę jej tutaj tłumaczył. W każdym razie, wszystko, co było podjęte, było zgodne z polskim interesem narodowym, z potrzebami służb walki zarówno z przestępczością kryminalną, jak i z przestępczością o charakterze szpiegowskim.
Czym jest przysłowiowy plaskacz? Kto i za co go otrzymał?
Na wszystkie te trudne pytania w TVP Info odpowiedziała wiceminister kultury Joanna Scheuring-Wielgus.
Na początku Andrzej Duda dostał takiego przysłowiowego plaskacza, jak to się mówi. Dlatego, że myślę, że nie spodziewał się tych informacji na temat Pegasusa, ale też publicznie zostało to powiedziane przy wszystkich mediach, że Pegasus został zakupiony, że Pegasus był instrumentem, który podsłuchiwał opozycję i dostał też prezydent informację, że może zobaczyć, kto był podsłuchiwany, bo wiemy, że ta lista jest coraz szersza.
Rozmowa w trzy słowa.
A teraz na antenie Radia Poznań witam bardzo serdecznie Bognę Białecką, psycholog z Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii oraz redaktor naczelną portalu Rodzice.co. Dobry wieczór pani.
Dobry wieczór.
Jak pani ocenia proponowane zmiany w resorcie edukacji dotyczące chociażby planowanej redukcji podstaw programowych niektórych przedmiotów?
Widzę, że te zmiany, które są proponowane, są bardzo radykalne, bo to jest z jednej strony redukcja lektur szkolnych, redukcja podstawy programowej, zakaz praktyczny zadań domowych i wygląda no to na... Po pierwsze, na absolutną rewolucję, tak? Doświadczenie takie nawet zdroworozsądkowe, nie trzeba być psychologiem, żeby wiedzieć, że w momencie, kiedy wprowadzamy dramatyczne zmiany w każdym obszarze funkcjonowania jakichś instytucji, będą powodowały kryzysy po prostu. Więc już sama skala proponowanych zmian jest po prostu miażdżąca i gwarantująca kryzys.
No widzieliśmy to na przykład, kiedy jeszcze poprzedni rząd likwidował gimnazja, prawda? Choć niektórzy różnie oceniają te decyzje, no ale spowodowało to na przykład nałożenie się na siebie roczników i potem brak miejsc w szkołach średnich, prawda?
Mhm. A to i tak była mała modyfikacja, mówiąc szczerze, w porównaniu z tym, co się dzieje teraz, bo to jest rewolucja. I to, co się rzuca w oczy. My akurat jako Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii zrobiliśmy taką małą ankietę, puściliśmy po nauczycielach, akurat w kwestii samych zadań domowych. Po to, żeby się zorientować, dlaczego, jakie są intencje zadawania zadań domowych, ponieważ sugerowano, że nauczyciele robią to dlatego, że nie potrafią przekazać wiedzy w czasie lekcji i dlatego wysługują się zadaniami
domowymi. Może nie tyle
domowymi,
nie potrafią, co po prostu... Może nie tyle nie potrafią, co po prostu czasu jest za mało. Każdy, kto no, zdaje się stał po tej drugiej stronie, czy przy tablicy, czy w ogóle gdzieś coś prezentował, no to wie, że 45 minut na przedstawienie jakiegoś zagadnienia to jest naprawdę niewiele czasu.
Jest to wiadomo, natomiast z naszej ankiety wyszło, że główną intencją zadawania była po prostu... wzmocnienie nauki, to znaczy to, żeby młodzież od razu sobie powtórzyła pewne treści, żeby utrwaliła wiedzę i umiejętności, przećwiczyła umiejętności, które się pojawiły podczas lekcji. Jeżeli wiemy coś na temat skutecznego uczenia się, to wiemy, że właśnie taka natychmiastowa powtórka, jeszcze najlepiej tego samego dnia, materiału, którego się uczyło, jest najlepszym gwarantem, żeby go utrwalić, żeby go sobie w ogóle przyswoić. Więc tu wyszło na pierwsze miejsce właśnie ten cel logiczny i oczywisty, utrwalenie wiadomości, przećwiczenie wiedzy.
Ale to chyba nie będzie zakazane, prawda?
I zadaniami domowymi, ponieważ my przede wszystkim pracujemy w zakresie no, problemów związanych z wkroczeniem cyfryzacji do życia naszego, czyli na przykład wpływu nowych technologii na dzieci, to absolutnie jestem w stanie założyć się, że zyskany dzięki odebraniu zadań domowych czas dzieci nie będą pożytkować bynajmniej na rozwijanie swoich pasji, zainteresowań, czytanie książek, które je interesują, tylko po prostu więcej będą miały czasu na gry, media społecznościowe, oglądanie filmów i TikToków.
To pewne, że tak będzie, bo może jednak młodzież nie może rozwijać tych swoich pasji, no bo ma za dużo do domu zadawane. Może jednak tutaj jest racja po stronie ministerstwa i tych, którzy uważają, że brak zadań domowych pozytywnie wpłynie na młodzież.
To znowu dodam swoją cegiełkę, ponieważ my naprawdę bardzo dużo pracujemy też z samą młodzieżą i rodzicami. I jeden z problemów, które są nie tylko w Polsce, ale generalnie w wszystkich krajach cywilizowanych, to jest wchodzenie dzieci w taką wielozadaniowość, czy więc wręcz hiperzadaniowość. Mówi się o hiperzadaniowości. Polega to na tym, że bardzo wielu młodych ludzi nawet nie potrafi odrabiać po prostu zadania domowego, Czyli gospodaruje sobie pół godziny na to, żeby przeczytać coś, odrobić zadanie, tylko zajmują się co najmniej 4-5 rzeczami równocześnie. Czyli to jest zadanie domowe, w tle leci muzyka, na innej karcie jest odpalony YouTube z jakimś podcastem czy jakimś influencerem, którego się akurat tu YouTuberem, którego się śledzi. Oczywiście cały czas jest włączony smartfon i przychodzą setki powiadomień, na które każde się reaguje, się odpowiada albo się decyduje zignorować, ale jednak ten
nieustanne
rozproszenie jest. I w rezultacie odrobienie zadania domowego rzeczywiście może zajmować wiele godzin ze względu na to, że człowiek co chwila się rozprasza setkami rzeczy. I jedna z na przykład najlepszych porad, jak się okazało, które najbardziej efektywnych, które dajemy młodzieży na przykład na takich warsztatach Zdobądź Mount Everest swojego mózgu, warsztatach efektywnego uczenia, to jest taka, że włączcie sobie zasadę Pomodoro, czyli na 20 minut wyłączacie wszystkie możliwe rozpraszacze i przez 20 minut tylko zajmujecie się jakimś jednym zadaniem i zobaczycie, co się wydarzy.
Ta cisza, która się wtedy dzieje przy tym naszym przebodźcowanym mózgu, potrafi być naprawdę wręcz przerażająca dla dorosłego człowieka, co dopiero dla młodzieży, ale rozmawiamy na takim bardzo ogólnym poziomie, bo mówimy o tym, że nie będzie zadań domowych, że będą okrojone podstawy programowe. Przejdźmy do konkretów, jeżeli chodzi o te podstawy właśnie. Wykreślono na przykład z lekcji historii informacje o takich szczegółowych wydarzeniach, jak rzeź Woli w czasie powstania warszawskiego, o tym, co działo się w Palmirach, informacje na temat obozu dla polskich dzieci w Łodzi w czasie II wojny światowej, czy o ludobójstwie na Wołyniu. Jak pani ocenia tego typu...
Tak jak nie przyglądałam się bardzo dokładnie tym zmianom, ponieważ ich jest po prostu za dużo, bardziej zerknęłam na kilka po prostu proponowanych zmian. Też zwróciłam uwagę właśnie na to, że na przykład w tej części dotyczącej II wojny światowej mamy na przykład zostawione tylko Auschwitz, a na przykład właśnie Palmiry, Piaśnica, niemiecki obóz dla polskich dzieci w Łodzi, Miednoje, Charków, to zostało wykreślone, tak? Więc akurat, dlaczego akurat Auschwitz i dlaczego żadnej wiedzy na temat innych obozów, to ja też nie wiem. To, co tutaj też się rzuca w oczy, że wykreślenie a propos niemieckiej polityki eksterminacji jest, że uczeń przedstawia ideologiczne podstawy eksterminacji Żydów oraz innych grup etnicznych i społecznych, natomiast wykreślono, że całych narodów i że mowę o eutanazji, która była promowana przez Niemcy hitlerowskie.
Wykreślono też na przykład to, żeby uczeń miał wiedzę na temat rasistowskiej, antysemickiej polityki Niemiec hitlerowskich przed II wojną światową z programu historii rozszerzonej.
Takie mam wrażenie, że albo te strzały, co wykreślamy, są jakieś takie przypadkowe, albo jakaś strasznie powikłana za tym logika stoi. Natomiast odchudzanie...
Ale jeśli sobie dodamy do tego... Wie pani co, jeśli dodamy do tego na przykład usuwanie takich postaci z tej nauki historii jak Witold Pilecki czy ojciec Maksymilian Maria Kolbe, no to jednak tutaj rysuje się pewna nić, którą można podążyć, że jest to jakieś, nie wiem, ideologiczne podstawy stoją za tym.
Tak, uprzejmie ten sposób ujmując, tak, jakieś ideologiczne podstawy, ale ja przede wszystkim widzę taki nurt w tym wykreślania rzeczy, które budują naszą tożsamość narodową, dumę z bycia Polakiem. Bo ja nawet pomijam kontekst religijny i kwestię świętości Maksymiliana Marii Kolbego, ale przecież to była osoba, która zbudowała absolutne imperium, jeżeli chodzi o wydawnictwo katolickie. Rycerz Niepokalany się ukazywał w milionach egzemplarzy. To był sukces niesamowity na skalę światową, jeszcze w dodatku w tamtym czasie. Więc takie eliminowanie powodów, dla których możemy być dumni z bycia Polakiem, takiej tożsamości narodowej, będzie prowadziło do wykorzenienia. A mamy badania, które pokazują, że ludzie bez korzeni bez poczucia przynależności narodowej po prostu też są słabsi psychicznie. Oni gorzej sobie radzą w innym zakresie, też z innymi wyzwaniami.
Wie Państwo, jeżeli dołożymy do tego na przykład zmiany w języku polskim, tutaj na przykład z lektur wykreślono syzyfowe prace w pustyni i w puszczy, Konrada Wallenroda, Romeo i Julię, pana Tadeusza i chłopów będzie się omawiać tylko we fragmentach, a tekstów Jana Pawła II nie będzie się omawiać w ogóle. Może to jest po prostu dla młodzieży nieatrakcyjne i trzeba te treści zastąpić innymi, które no, młodzież jednak właśnie zainteresują.
To Kartuk?
No na przykład, noblistka, jakby nie patrzeć.
Jakby nie patrzeć.
Księgi Jakubowe, wspaniała lektura.
Więc tak bez przesady. Jedna z najbardziej kultowych lektur, która pamiętam jeszcze z moich czasów szkolnych, że oczywiście większość ludzi nie czytała większości lektur, tylko jakieś omówienia już za moich czasów, tak? Ale jednak pan Tadeusz, a szczególnie jak myśmy się uczyli pewnych fragmentów na pamięć, to dla każdego było coś takiego, jak to wyglądało w tamtych czasach, nie? Że jest takie spojrzenie w to, co się działo w przeszłości, które jest fascynujące na zasadzie tak to kiedyś wyglądało, teraz już oczywiście tego nie ma, ale jakie to jest ciekawe. Więc pan Tadeusz akurat, no owszem, jak dodamy do tego pomniejszającą się zdolność do skupienia uwagi czy do czytania ze zrozumieniem u współczesnych nastolatków, no to robi się problem, ale to jednak jest lektura warta na pewno zachowania.
Jeżeli dołożymy też jeszcze do tego argument, który przemawia za tymi zmianami, czyli to, że będzie mniej materiału, a wymiar godzin pozostanie ten sam, ma to pozwolić nauczycielom i uczniom na spokojniejszą i taką bardziej dogłębną realizację treści, czego skutkiem ma być bardziej efektywne kształcenie, to w kontekście tego, o czym pani mówi, to jest spójne ze sobą, prawda? Ten brak możliwości skupienia się, realizacja jednego prostego, zdawałoby się, zadania przez długi czas, no to się ze sobą spina przecież.
Tylko tyle, że to się spina na poziomie, bierzemy i pudrujemy trąd za pomocą ładnie pachnącego pudru. Ponieważ nie sięgamy do przyczyn, dla których młodzież ma tak gigantyczne problemy ze skupieniem uwagi. I przepraszam bardzo, ale na przykład mamy w tej chwili już sporo badań pokazujących, ile czasu nam zabiera powrót do możliwości w ogóle skupienia uwagi po tym, jak korzystaliśmy ze smartfonu. To jest 15 do 20 minut. Więc nawet biorąc pod uwagę, że powiedzmy w większości szkół jest zakaz korzystania z komórek podczas lekcji, to jak dzieci całą przerwę spędziły na graniu w gry i zanurzaniu się w media społecznościowe, są bardzo mocno przebodźcowane, to w tym momencie, kiedy się rozpoczyna lekcja, pierwsze 15 do 20 minut lekcji, czyli prawie połowa, zajmuje mózgowi dojście do takiego poziomu, żeby był w stanie zacząć się na nowo skupiać.
I pewnie dlatego niektóre kraje, zdaje się, w Skandynawii już likwidują całkowicie ekrany, telefony z zajęć, z lekcji, ze szkół, prawda?
Dokładnie tak. Czyli mamy ten pozytywny wpływ edukacyjny związany z bardzo prostym ruchem zamiast zakaz korzystania z smartfonów na terenie szkoły. I potem się okazuje, że coś takiego może nam gigantycznie, tak jak chociażby właśnie we Francji, podnieść wyniki nauczania, a nie musimy po prostu odchudzać przedmiotów.
No a niestety mamy sytuację, w której wielu nauczycieli zadaje uczniom do domów właśnie zadania do realizowania na komputerach czy nawet słówek uczą się dzieci na smartfonie. Ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję, na którą niestety dziś już nie mamy czasu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była Bogna Białecka, psycholog z Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii oraz redaktor naczelna portalu Rodzice.co. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Rozmowa w trzy słowa.
Wszystko się zmienia. Zmienia się klimat, zmieniają się lektury szkolne, zmieniają się również programy edukacyjne. Ale są takie rzeczy, które są niezmienne.
Niezmienny jest kalejdoskop medialny, który co środę po 21.30 na antenie Radia Poznań.
No i właśnie na tę porę, na tę audycję zapraszamy, kłaniając się sprzed mikrofonów,
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.